Cześć i witam Cię bardzo serdecznie już w 33. odcinku mojego podcastu Copywriting bez ściemy. Myślę, że ten odcinek będzie szczególnie ciekawy z tego względu, że będę omawiał w nim konkretny case konkretnej osoby, a mianowicie case Szymona, który napisał mi maila. Zaraz tego maila przeczytam Tobie, tak żebyś mógł zobaczyć, o co dokładnie chodzi. No i tak jak mówiłem, ten odcinek będzie pewnie jednym z ciekawszych, który nagrałem, dlatego że będę mówił, co ja bym zrobił w sytuacji Szymona, także koniecznie zostań do końca. No i oczywiście też, jeżeli chciałbyś, żebym może przeanalizował Twój case, albo żebym odpowiedział na jakieś Twoje pytanie, Twoją wątpliwość, możesz do mnie napisać na maila czy na Instagramie. No i po prostu, jeżeli temat będzie naprawdę ciekawy, to bardzo chętnie omówię go w podcaście. Wracając do tematu, Szymon kilka dni temu napisał mi maila o treści, takiej jak teraz zaraz przeczytam. Swoje portfolio wysłałem już do kilku agencji i prywatnych klientów, ale jedyne miejsca, w których mogę pisać, to giełdy tekstów i inne portale copywriterskie. Za napisanie 15 tekstów na jednym z portali otrzymałem 102 zł. To śmieszne stawki, ale mam świadomość, że to było konieczne, aby wprawić się w temat i stworzyć portfolio. Jednak teraz, gdy je mam, nie mogę znaleźć prywatnego klienta. To jest koniec wiadomości. I teraz tak, co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Co bym zrobił, gdybym dzisiaj był dorosły, gdybym musiał zarabiać na siebie, bo jeszcze nie muszę, gdybym pracował w agencji, był na etacie w agencji, no i zastanawiałbym się nad przejściem na swoje, nad znalezieniem klientów prywatnych, co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Po pierwsze, zdecydowałbym, czy odchodzę z etatu, czy zostaję na etacie, czy zmieniam pracę. No i teraz omówmy sobie poszczególny case, omówmy sobie poszczególne różne sytuacje. Zakładając, że zostaję na etacie, musiałbym, to się trochę wiąże z tym punktem o zmianie pracy, ale musiałbym mieć etat, który płaci całkiem dobrze. To znaczy, pracowałbym w pracy, a po godzinach szukałbym klientów prywatnych. I mamy tą jedną opcję, a drugą opcją jest odejście z etatu. Tylko że odejście z etatu musi mieć zaplecze. To znaczy, jeżeli nie masz pieniędzy, jeżeli nie masz poduszki finansowej odłożonej i etat jest tak naprawdę czymś, co trzyma cię przy życiu, po prostu, no to wtedy to nie jest dobry pomysł, żeby odchodzić z etatu. Dlatego że, no, na przykład też znam ludzi, którzy odchodzą z etatu na kredyt i to jest w ogóle już samobójstwo, także koniecznie nigdy w życiu tego nie róbcie. I zawsze miejcie ten taki zawór bezpieczeństwa, żeby w razie czego mieć jakąś gotówkę, którą można się po prostu posłużyć. Także pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, to albo bym zmienił pracę na taką, która płaci lepiej, albo bym z tego etatu odszedł, bym miał jakieś oszczędności i to jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił. Drugą rzeczą, którą bym zrobił, to jest zadbanie o swoje social media. To jest niesamowite, jak wiele osób rozumie to, że cały świat jest dzisiaj w social mediach, ale z drugiej strony, jak wiele osób nadal nic nie robi z tym, tak naprawdę wartościowego, bo jakieś 97% ludzi to są osoby, użytkownicy, którzy w social mediach po prostu sobie są, konsumują, nie tworzą i tracą czas. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli nie zarabiasz na social mediach, to właściwie no, bez sensu, żebyś tam był, tak, prawda? Bo to jest ogromny zjadacz czasu, uwagi, no i często też robimy to kosztem naszego zdrowia, dlatego że na przykład kiedy w dłuższym terminie jakoś tam leżymy w dziwnej pozycji albo po prostu mamy oczy przed ekranem, to niszczą nam się oczy, niszczy nam się kręgosłup. Dlatego tak naprawdę to nie jest nic fajnego, jeżeli się na tym nie zarabia i ja tak do tego podchodzę. Dlatego jeżeli tutaj mówimy o tym, żeby świadomie przejść na swoje, świadomie zacząć rozwijać tą swoją markę i szukać klientów, to uważam, że trzeba zadbać o swoje social media i po kolei trzeba po pierwsze na pewno zrobić dobre zdjęcie profilowe. Mnóstwo osób tego zdjęcia profilowego dobrego nie ma i na pewno o tym wiesz, że większość zdjęć profilowych użytkowników to jest po prostu no jakiś żart. Dlatego warto zadbać o dobrego fotografa albo chociaż o dobre światło przy zdjęciu, tak żeby jakoś to po prostu wyglądało. Potem warto założyć inne social media niż się miało do tej pory, dlatego że większość osób, które znam, które jeszcze nie zaczęły albo dopiero zaczynają, mają tylko jedno, dwa, może trzy social media. Na przykład załóżmy, że ktoś ma tylko Instagrama. No i teraz warto się zastanowić nad TikTokiem, nad LinkedInem. Tam, gdzie są teraz ludzie, tam warto uderzać i w tym przypadku to jest TikTok. No i to się trochę wiąże z kolejnym punktem, czyli z wybraniem grupy docelowej. Kiedy już wybierzesz tą grupę docelową, ja jestem fanem zawężenia tej grupy docelowej w oparciu o pasję. Czyli jeżeli lubisz coś robić, lubisz gotować, lubisz nagrywać, lubisz na przykład interesujesz się budownictwem, interesujesz się czymkolwiek, to właśnie pod to szukaj klientów. Jeżeli mówimy tutaj o zawodzie copywritera, to zrób tak, żebyś pisał o tym, co lubisz. Wiadomo, że na początku nie będzie to możliwe, żeby pisać tylko o tym, co się lubi, ale żeby no, maksymalizować ilość tych zleceń w tematach, w których się pasjonujesz, w tematach, które lubisz i tak po prostu będzie Ci łatwiej na początku zacząć, bo po prostu to Ci będzie sprawiać przyjemność. Także, kiedy zawęzisz już sobie tą grupę docelową i określisz, że to są tacy ludzie o takim profilu, to wtedy będziesz już mógł stwierdzić, na jakich social mediach oni się poruszają, w jakich miejscach oni są, gdzie ich można znaleźć. No i jeżeli okaże się, że na przykład większość twojej grupy docelowej znajduje się na TikToku albo na Facebooku, to właśnie na tych portalach załóż konta. To się wiąże z tym, co mówiłem przed chwilą, żeby założyć te social media, no tylko że na początku jeszcze nie wiadomo, które założyć, prawda? A kiedy ma się już sprecyzowaną grupę docelową, kiedy wie się, w jakich miejscach działają i funkcjonują osoby, które wchodzą w skład tej grupy docelowej, to pod to trzeba właśnie dobrać te social media. No i teraz tak, punkt czwarty, który tutaj sobie zapisałem, to jest uderzanie do klientów. No, mamy już zawężoną grupę docelową, więc to jest mega plus. Już wiemy, do kogo uderzać. Potencjalnie to, że wiemy, do kogo uderzać, więc ta ilość osób, do której możemy pisać, się zmniejszyła, więc to jest na plus. Więc grupa docelowa jest mega ważna, ale teraz wchodzi w grę game changer, o którym no, nadal niewiele osób wie, albo ludzie wiedzą, ale tego nie robią, bo się boją. I teraz już mówię, o co chodzi. Kiedy kontaktujemy się z klientami, to możemy do nich pisać, wiadomo, na social mediach, możemy do nich pisać na przykład na mailu, ale możemy też do nich dzwonić. No i teraz pytanie, co jest lepsze, czy pisanie, czy dzwonienie? Ja z doświadczenia zauważyłem, że ja sam zbyt długo zwlekałem z dzwonieniem, a dwa, że pisanie nie zawsze przynosi efekty, dlatego że zobacz, z perspektywy odbiorcy. Kiedy piszesz do kogoś maila, no to ile ten ktoś ma czasu na odpowiedzenie na maila? Nawet tam się nie wyświetla, tak jak na Messengerze czy gdzieś indziej, że coś jest przeczytane, więc nie ma takiego pisanego zobligowania do odpowiedzenia teraz. Na pewno wiesz, o co chodzi. Na odpowiedź na maila możesz czekać tydzień, możesz czekać jeden dzień, możesz czekać godzinę i tak naprawdę nie od ciebie to zależy. I co więcej, twój odbiorca zna cel maila, bo piszesz mu, po co piszesz tego maila, prawda? Piszesz mu, w jakim celu się z nim kontaktujesz. No a jeżeli do kogoś dzwonisz, to po pierwsze, ktoś nie zna twojej intencji, więc jest większa szansa, że ktoś kupi, no bo nie wie, po co dzwonisz, prawda? Więc możesz go czymś zaskoczyć. Po drugie, nie ma czasu na przemyślenie odpowiedzi, dlatego że wszystko dzieje się live, wszystko się dzieje teraz. Rozmawiasz z nim w tym momencie przez telefon, przez słuchawkę, masz go na linii i to nie jest tak jak w przypadku maila, że on ma czas, żeby się zastanowić nad odpowiedzią, tylko nie ma w ogóle czasu i musi odpowiedzieć od razu, więc jest po prostu większa szansa, że sprzedasz komuś, mimo tego, że często jest tak, że ludzie się boją dzwonić. I dlaczego się boją dzwonić? Dlatego, że boją się odrzucenia. No i tutaj kluczowe jest to, żeby nie traktować odrzucenia w sprzedaży osobiście, dlatego, że ludzie odrzucają twój produkt, twoją usługę, ale niekoniecznie ciebie jako osobę. I kiedy ja sobie zdałem z tego sprawę, to uwolniłem się i zacząłem dzwonić do ludzi na potęgę. Dlatego, że po prostu albo ktoś kupi, albo nie kupi. A jak powie nie, to ja zapytam, dlaczego nie kupił. No i potem mogę te obiekcje zbijać, albo mogę te obiekcje zapisać, co też często robiłem. No i po prostu, kiedy zapisuję te obiekcje, to jestem w stanie przewidzieć mniej więcej, co się wydarzy w kolejnych rozmowach i lepiej przygotować się do tych rozmów. I to, co mówię na początku, nie wiem, czy o tym wspominałem. W każdym razie warto sobie zrobić taką bazę kontaktów, do których będziesz dzwonił, takie rekordy w Excelu, po prostu robisz tabelkę. Sam z takiej tabelki korzystałem. Jeśli chcesz, to możesz do mnie napisać na maila, to ci ją chętnie wyślę. No i tam wpisuję sobie nazwę firmy, ilość kontaktów, ilość wykonanych telefonów, maila, stronę internetową, nie pamiętam, czy coś jeszcze, chyba liczbę spotkań, bo potem jest tak, że na telefonach umawiam często spotkanie, bo rzadko się zdarza tak, że ktoś kupuje od razu na telefonie, tylko potem trzeba zrobić spotkanie i na spotkaniu wszystko mówić. Także liczba umówionych spotkań albo treść rozmowy, o czym rozmawialiśmy, na jakim etapie negocjacji jesteśmy i takie coś, no to jest, zobacz, zupełnie inny poziom robienia biznesu, niż jakbyś do kogoś pisał maile, a potem się dziwił, że nie odpisuje. Dlatego tutaj, wracając do case'u Szymona, kiedy już bym określił social media, kiedy już bym określił, czy odchodzę z tego datu, czy nie, to wziąłbym się za dzwonienie, a nie za pisanie maili. No i teraz tak, zanim przejdziemy dalej, to malutka przerwa na reklamę. Jeśli chcesz biznesowo wchodzić jeszcze wyżej, jeżeli znajdujesz się w jakimś martwym punkcie, może nie wiesz, gdzie ruszyć dalej, w którą stronę pójść, nie wiesz, od której strony to wszystko ugryźć, to napisz do mnie na Instagramie, skorzystaj z mojego doświadczenia, skorzystaj z mojej konsultacji, zanim zrobi to twoja konkurencja. Wracając do tematu, do tego wszystkiego dołożyłbym jeszcze systematyczne budowanie społeczności. Dlatego, że, no nie ukrywajmy, ja tutaj też będę bezpośredni, kiedy ja buduję społeczność, to jest mi po prostu łatwiej. Mam łatwiejszą siłę przebicia. Łatwiej jest mi znaleźć klientów, bo ludzie mnie kojarzą, ludzie zaczynają o mnie mówić i gdzieś tam ten marketing szeptany się napędza. Dodatkowo, kiedy ktoś wpisuje w wyszukiwarkę Instagrama, LinkedIna, Google'a, Spotify'a, wpisuje copywriting, to wyskakuje ja i często wyskakuje na pierwszym miejscu, na przykład na Instagramie. U wielu osób się dowiedziałem ostatnio, że tak właśnie jest, że wyskakuje na pierwszym miejscu, bo się wypozycjonowałem. No i dzięki temu zdobyłem sobie klientów, no a też wewnątrz społeczności ludzie o mnie mówią i jeżeli coś im się podoba, jeżeli daje im konkretną wartość, to oni o mnie mówią na zewnątrz. No i społeczność jest o tyle fajna, że po pierwsze można ją monetyzować, czyli tutaj jest win-win. Ty robisz coś fajnego dla ludzi, a oni ci za to płacą, bo im pomagasz, bo im dajesz wartość, prawda? Poza tym, kiedy czegoś potrzebujesz, nawet czegoś takiego, że potrzebujesz człowieka od kogoś. Na przykład ja ostatnio szukałem kogoś, kto mi zrobi wizytówki. I wystarczy, że napisałem do odpowiedniej osoby i w ciągu 5 minut miałem załatwiony temat. Także to jest rzecz, którą nadal mało osób robi. Naprawdę niewielu copywriterów w Polsce ma swoje społeczności. Ja jestem jedną z pierwszych osób. Kiedy w lutym zaczynałem na Instagramie, to naprawdę nie pamiętam, przynajmniej nie przypominam sobie, żeby była osoba, która miała na tyle dużą społeczność. No oprócz Artura Jabłońskiego, ale on kiedyś był copywriterem, teraz jest CEO agencji marketingowej, agencji Digitalk. Dlatego tutaj nie wspominam o nim, bo wiadomo, że on ma dość dużą społeczność, dość dużą ilość fanów, ale on nie jest ściśle copywriterem. A z takich stricte copywriterów, to nie widziałem osób, które budują społeczność. Wydaje mi się, że po prostu jest bardzo mało osób, które robią to dobrze, dlatego tu jest nisza do zagospodarowania. Nie wiesz nigdy, kiedy się taka społeczność przyda. I ja powiem Ci, że przez ostatnie miesiące co jakiś czas zauważam tą siłę społeczności, także no mega, mega rekomenduję Ci po prostu spróbowanie tego, jeżeli będziesz rozwijał własną markę, bo to też przyciągnie klientów. Kolejnym przykładem, kolejnym punktem, który tutaj sobie zapisałem i o którym koniecznie muszę wspomnieć, jest efekt wow, wyróżnik, taki growth hack, dlatego że kiedy już odejdziesz z tego etatu albo zostaniesz na tym etacie, kiedy już ogarniesz sobie social media, zaczniesz dzwonić do ludzi, to warto jeszcze by mieć coś, czym się wyróżnisz na rynku, prawda? Dlatego że no, firm jest mnóstwo, konkurencja jest ogromna i konkurencja w każdej branży jest tak naprawdę ogromna, ale trzeba mieć coś, dzięki czemu ludzie do Ciebie przychodzą. I to nie może być, znaczy nie musi być, ale raczej nie powinna być cena. O cenie będę mówił właściwie w kolejnym punkcie, ale ja uważam, że tym wyróżnikiem i growth hackiem, tym czymś, co wniesie Twoją markę na wyższy poziom i spowoduje, że przyciągniesz większą ilość ludzi, nie powinna być cena. To powinno być coś, co Cię wyróżnia. W moim przypadku takim czymś jest po prostu mój niski wiek, to jakie wartości sobą prezentuję. No i często, jeżeli współpracuję z dorosłymi ludźmi po 30, 40, czasami nawet 50 lat, no to oni patrzą na mnie przez pryzmat swoich dzieci. To są już ludzie, którzy mają dzieci często w moim wieku, albo trochę młodsze. No i kiedy oni widzą, że kurczę, w takim młodym wieku można robić takie fajne rzeczy, a moje dziecko to robi to i to, no bo ja jestem tutaj mniejszością, no nie ukrywajmy, no to wtedy oni jeszcze bardziej się nakręcają i chcą współpracować ze mną przez to, że ja się wyróżniam, że robię coś inaczej niż 95% rynku. I no zobacz, w bardzo krótkim czasie, relatywnie krótkim czasie, bo w czasie kilku miesięcy udało mi się, wydaje mi się przynajmniej, że to jest całkiem duży poziom, jeżeli chodzi o markę, całkiem szeroka społeczność, całkiem szerokie grono klientów, prawda? I na pewno bym tego nie zrobił, gdybym nie miał tego wyróżnika, którym jest mój niski wiek i przede wszystkim no też to, że ja dowożę, że nie jest tak, że obiecuję i nie robię, albo że robię nie w terminie, tylko że robię terminowo, że naprawdę dowożę, naprawdę no czuć, że ja mówię o tym z pasją, z przekonaniem i że do tego jest ten niski wiek. Dlatego właśnie tak kluczowe jest, żeby ten wyróżnik mieć. Ja nie powiem Ci teraz, co to ma być, bo nie ma uniwersalnej zasady, ale to musi być coś, dzięki czemu coś to sprawi, że ludzie zaczną o tym mówić. O Tobie mówić, o Twojej marce, o Twoich usługach. I to jest mega ważne, żeby taki wyróżnik sobie po prostu znaleźć. Kolejnym punktem, punktem już numer 6 jest, to już właściwie jest przedostatni punkt, to są stawki. No i chodzi o to, żeby się cenić. Chodzi o to, żeby nie pisać za najniższe stawki. Dlatego, że Szymon napisał wcześniej w tym mailu, że kurczę, ja tam napisałem chyba 15 tekstów za 102 zł, no to są śmieszne stawki, tak? Ale ja jestem zwolennikiem tego, że nawet jeżeli zaczynasz, nie możesz dawać najniższych stawek, bo to jest trochę związane z tym niskim poczuciem własnej wartości. Ja właściwie nagrałem o tym odcinek, już nie pamiętam który, 29 albo 30. Zobacz sobie koniecznie, bo to jest no, jeden też z mocniejszych odcinków. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby nie cenić się na niższe stawki, tylko żeby podwyższać te swoje standardy. Dlatego, że to będzie działać i na Twoją markę, i na Twoją psychikę. No i tak jak mówię, nie możesz się cenić za najniższe stawki, musisz po prostu ustawić sobie te stawki większe i co jakiś czas je podwyższać, sam to robię u siebie. No i ostatnią rzeczą, którą tutaj bym dodał, jest wykształcenie w sobie takich magnetyzujących cech osobowości. Może troszeczkę wydaje Ci się to na pierwszy rzut oka niezwiązane z branżą, niezwiązane z marką i w ogóle takie dziwne, oderwane od rzeczywistości, ale w tym jest więcej prawdy niż Ci się wydaje. Dlatego, że ludzie nas przyciągają, kupujemy od niektórych ludzi, tylko dlatego, że oni mają określone cechy osobowości, tak? Bo jeżeli mamy kupić jakiś produkt albo usługę, no to jeżeli kupujemy go od konkretnej osoby, nie od firmy, no to nie znamy jakości. Ewentualnie ktoś nam coś kiedyś polecał, ale nie znamy jakości, nie znamy produktu, nie znamy usługi, ale widzimy osobę. No i teraz, jeżeli ta osoba ma jakieś cechy, ta osoba nam imponuje, jeżeli ta osoba ma taką magnetyzującą osobowość, jest pewna siebie, jest charyzmatyczna, ma cechy przywódcze, to wtedy jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że kupimy od tej osoby. No i ja sam nigdy w życiu nie miałem takich cech. przez ostatnie kilka miesięcy je sobie po prostu wykształciłem. No i nie da się tych cech wykształcić inaczej niż przez budowanie, niż przez ciągłe robienie. U mnie pomogło na pewno wykształcenie tych cech budowanie społeczności. No i teraz te cechy mam wykształcone i to też jest jeden z czynników, który przyciąga ludzi. Dlatego uznałem, że warto o tym wspomnieć, bo nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś o tym mówił, a zobaczyłem, uznałem, że w moim przypadku to bardzo mi pomogło. Nawet sobie tutaj zapisałem coś takiego, że stal ostrzy stal. No i wiadomo, wykształcenie tych cech to nie jest łatwa sprawa. To nie jest tak, że da się robić jakieś ćwiczenia jak w sporcie i po prostu te cechy nagle się pojawią. Tylko trzeba robić. Ciągle kontaktować się z nowymi ludźmi, ciągle robić coś, czego się boimy, ciągle wychodzić ze strefy komfortu. No i po kilku miesiącach takiego systematycznego działania po prostu to się wykształci. To się samo nie zrobi w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca, ale to się buduje na przestrzeni czasu i to jest proces. No i tak jak mówię, wspomniałem o tym, bo uznałem, że mi to pomogło. Być może też pomoże Tobie. Dzięki jeszcze raz, dzięki za Twój czas, dzięki za to, że po prostu jesteś tutaj, słuchasz moich podcastów. Pamiętaj też, że nie wiem, gdzie tego słuchasz, ale jeżeli słuchasz na Spotify, to podcast jest też na YouTubie z obrazem, jest też na Apple Podcast. Dodatkowo chciałbym Cię zachęcić do dawania łapek w górę, do dawania obserwacji, zależnie od tego, gdzie tam po prostu słuchasz, bo na przykład na Apple Podcast da się oceniać, na YouTubie da się dawać łapki, więc zrób tam coś, żeby te po prostu, jeżeli doceniasz to, co robię, żeby te algorytmy pozycjonowały nas wyżej, dlatego że no kurczę, głupie są te algorytmy YouTube'a czy Spotify'a i trzeba po prostu no przez to przebrnąć dalej. Śmiało możesz podsuwać mi kolejne tematy na odcinki na mailu, na YouTubie, na Instagramie, gdzie tylko chcesz. No i tradycyjnie powiedziałbym do zobaczenia za tydzień, ale nie do zobaczenia za tydzień, dlatego że w poprzednim tygodniu nie było podcastu, nie było odcinka. Z tego względu, że po prostu nałożyła mi się w jednym tygodniu ogromna ilość spotkań, ogromna ilość nieprzespanych godzin i po prostu zmęczenie, duża ilość pracy. Na pewno wiesz, o co chodzi. W każdym razie nagrałem ten odcinek, no i wyszedł mi tak słabo, że stwierdziłem, że kurczę, no nie puszczam go, ale nie będę nagrywał na siłę, więc powiem ludziom, że kurczę, no nie wyszło, ale co z tego, jeżeli w przyszłym tygodniu dam Wam dwa odcinki, no i tak też będzie super, dlatego ten odcinek nie wiem jeszcze kiedy widzisz, bo ja go nagrywam w sobotę, zobaczysz go pewnie we wtorek albo w środę, no i w piątek tradycyjnie będzie kolejny odcinek i tam będę mówił o tym, w jaki sposób nigdy nie brakuje mi pomysłów, dlatego że coraz więcej osób o tym mnie pyta. Tomek, w jaki sposób nigdy Ci nie brakuje pomysłów? W jaki sposób masz zawsze taką pełną głowę tych wszystkich inspiracji, pomysłów? No ja tam przedstawię kilka, 5 albo 6 przykładów, dzięki którym no nigdy mi tych pomysłów nie brakuje. Także do zobaczenia za kilka dni. Dzięki za Twój czas. Trzymaj się. Cześć.